Witam Was serdecznie. Zanim zacznę czytać Wam słowo, chciałbym Wam opowiedzieć dwie historie. One będą w jakimś stopniu skorelowane ze słowem, które mam wygłosić. Więc pierwsza historia to jest taka. Byliśmy kiedyś z żoną w pewnym kościele. W kościele, gdzie ludzie różni patrzyli na proroctwa. Wiecie, że nie wszyscy akceptują słowo prorocze. Więc starałem się, żeby wszystko było poprawnie, żeby nie mieli się czego doczepić. Znałem pastora, znałem starszych z tego zboru. I powiedziałem do żony, będzie ze mną usługiwać, ale wiesz, bądź wyważona. I kiedy do jednego ze starszych zaczęliśmy prorokować, a było to publicznie, taki był porządek, tak sobie życzono, żeby każdy mógł to osądzić, zbadać, zmierzyć, moja żona zaczęła do niego mówić takie naganne rzeczy, do tego starszego. Powiedziała, ty jesteś człowiekiem zamożnym i ty jesteś człowiekiem wpływów. I ty niewłaściwie traktujesz swojego pastora. I Bóg cię napomina i jeżeli się nie upamiętasz, to będziesz miał naprawdę trudne chwile. A ja znałem tą sytuację całą i wiedziałem, że kiedy pastor miał problemy, to ten człowiek właśnie stanął za pastorem, że on go wspierał, że mieli dobrą relację, że nie było tam nic takiego, żadnej podstawy, żeby to potwierdzić. I popatrzyłem na kościół, wszyscy tak patrzyli dziwnie. Powiedziałem do mojej żony, wiesz co, przesadziłaś, siadaj. Moja żona zapłakała i usiadła i siedziała pokornie. Moja żona jest pokorna, więc usiadła i już nie usługiwała ze mną. Więc sam usługiwałem. To było może około 2 lat temu. I w tym roku byliśmy w tym samym kościele z moim synem. I mój syn prorokował do pastora. Powiedział tak. Widzę szachownicę i przeciwnik ma wszystkie pionki, wszystkie figury, a na twój kolor jest tylko król. Jesteś tylko ty. Nikogo nie ma przy tobie. Nie ma kto cię bronić, nie ma kto za ciebie walczyć. Jesteś sam. Ale Bóg pomieszał szyki wroga tak, że ciągle mogłeś coś zbić. I wreszcie hetman, znacie szachy? To jest najmocniejsza figura po królu. Hetman stanął przed tobą i powiedział szachy mat. Ale w ferworze walki zapomniał, że stanął na polu niebronionym, więc król go zbił. I mój syn powiedział, nie wiem, jak to jest w twoim życiu, ale wyszło na to, że nikt przy tobie nie stoi i nikt cię nie wspiera. Wszyscy są przeciwko, ale Bóg ci da zwycięstwo, bo ty jesteś król. I nawet hetmana pobijesz. I potem zapytałem się tego pastora, a powiedziałem, słuchaj, to jak to jest? I on powiedział mi, pamiętasz swoją żonę, jak prorokowała do tego człowieka? Był mi przyjacielem do niedawna. I nagle coś się zmieniło. Wszedł na jakiś na internet, nasłuchał się różnych rzeczy. I dzisiaj jest wrogiem. A zanim tu dojechałem, to dostałem telefon, powiedział mi, mieliśmy radę starszych i ten człowiek przyszedł z elaboratem kilka stron maszynopisu, który odczytał, jakiś filmik ściągnął z internetu. Taki ogólny jakiś ktoś tam umieścił, nie o tym zborze, tylko ogólny filmik. I powiedział, pastor się nie nadaje i tak dalej. Powiedziałem mu, widzisz, musisz walczyć, bo wygrasz. Ale kiedy on mi to mówił, wiecie co w moim sercu było? Muszę przeprosić moją żonę. Tak? Nie rozsądziłem. Pamiętam po tym spotkaniu, po tym nabożeństwie pytałem Boga, co się stało mojej żonie? Nigdy źle nie prorokowała, tak się pomyliła. A Bóg mi powiedział, nie powiem ci teraz, dowiesz się za pewien czas. I dowiedziałem się. Nie miałem racji. Z czego wynikł błąd? Błąd wynikł z tego, że chciałem być zbyt poprawny. Żeby nie zgorszyć. Żeby nie nadużyć. Żeby wszystko było poprawnie. A Bóg wiedział, że ten człowiek się zbuntuje. Bóg wiedział, że człowiek się zbuntuje i że człowiek jest istotą niestabilną. Czasami jest dobrze, a czasami jest mniej dobrze. I druga historia. Pewna rodzina miała z sobą problemy. Od dawna, od początku małżeństwa mieli ze sobą problemy. I ona nabawiła się takiej, powiedzmy, nerwicy, że źle sypia, nie odpoczywa. Jak ją coś zestresuje, to ona potrafi w nocy nie spać. Kilka nocy chodzi taka jakby z podbitymi oczyma, nie może normalnie funkcjonować. Robiłem niedawno ćwiczenia prorocze i powiedziałem, zrobimy takie ćwiczenie. Ja modliłem się o tekst biblijny, dostałem tekst biblijny. To działa na tej zasadzie, wytłumaczyłem. Czasami Bóg tak robi. Modlisz się o kogoś i czujesz, że masz otworzyć Biblię w danym miejscu. Otwierasz i tam jest odpowiedź dla danej osoby. I czasami jest to odpowiedź bardzo oczywista, a czasami trzeba ją jednak zinterpretować, tak? Więc ja dostałem tekst dla nich z Ksiąg Królewskich, kiedy... nie, przepraszam, Królewskich, z Księgi Jozuego, kiedy Jozue miał bronić Gibeonitów. Pamiętajcie tę sytuację, to jest bardzo znana sytuacja, kiedy słońce zatrzymało się w jednym miejscu, księżyc w drugim miejscu i nigdy już tak się nie wydarzyło. To było takie mocne przeżycie. I stało się to po to, żeby dokończyć dzieła walki, żeby dokończyć dzieła, do którego Bóg powołał Izrael. I powiedziałem, będziemy ćwiczyć i w ten sposób, że poproszę kogoś ze zborowników, żeby przeczytał sobie ten tekst i pokazałem parę małżeńską, do którym będzie musiał przekazać to słowo. I oczywiście to jest słowo ćwiczebne, nie patrzymy, że to jest prawidłowe czy nieprawidłowe. Chodzi o formę, o empatię, o poprawność taką chrześcijańską, jakby przekazać dane słowo. W momencie, kiedy kiedyś człowiek otrzyma słowo, żeby przekazać to poprawnie, cały Kościół to słuchał, miał słuchać i poprosiłem mojego znajomego, żeby to zinterpretował. I on powiedział, modliłem się o was i Bóg mi dał takie słowo, i ja to rozumiem, to słowo, tak, i przekazałem to słowo. Ale, i pyta się mnie, czy dobrze? Powiedziałem dobrze, ale nie całkowicie. Ponieważ, żeby przekazać komuś słowo z danego tekstu biblijnego, to trzeba znać kontekst, czyli trzeba znać Biblię, tak? Ludzie muszą znać Biblię, coraz mniej ludzi zna Biblię. Ja się dziwię, bo czasami ludzie chodzą 20 lat do kościoła i nie znają Biblii, a są ewangelikalnie wierzący. To jest dla mnie hańba, nie? Jak tak można, tak? Więc... żeby jakieś słowo zinterpretować, trzeba je umieścić w kontekście. I powiedziałem, ja was do końca nie znam, ale dla mnie, kiedy stoicie przede mną, to ja bym to tak powiedział. Kiedy, a tak a propos, tekst biblijny. W którym momencie historii Izraela opisana sytuacja ma miejsce? W którym momencie? Nie śpimy, czuwamy. W którym momencie? Jakie wcześniej wydarzenia miały miejsce? O, może tak lepiej. Bo będę się denerwował zaraz. Proszę? A, to takie ogólne, to się nie liczy. To cały czas, jeszcze się nie osiedlali, oni dopiero mieli zająć ziemię obiecaną, więc jeszcze nie. Jeszcze się nie osiedlali. Plemiona zajordańskie, czyli plemię Gada, Rubena i połowa plemienia Manassesa, oni już zajęli miejsce przed Jordanem, ale cały Izrael jeszcze nie zajął miejsc swoich. No, co się wydarzyło wcześniej? Przeszli Jordan, tak? Zdobyli Jerycho, tak? A później zdobyli Aj, takie miasto. A później Gibeonici oszukali ich i zawarli z nimi przymierze. A później 5 królów amorejskich postanowiło za to ich ukarać, nie Izraelitów, tylko tych Gibeonitów, chcieli ich wybić do nogi, więc napadli na nich. I Jozue poszedł właśnie bronić Gibeonitów, którzy go oszukali wcześniej. O, nie wyłączyłem sobie telefonu, sorry. Więc Józef poszedł i kiedy szedł do boju, czy zastanawiał się iść, czy nie, Bóg powiedział: idź, wydam tych królów w twoje ręce, pokonasz ich doszczętnie i wtedy ziemia stanie dla ciebie otworem. Tak? Więc zacząłem do nich mówić w ten sposób. Zanim Izrael wszedł do ziemi obiecanej, to miało miejsce pewne wydarzenie. Czy wiecie jakie? I oni powiedzieli: nie wiemy jakie. Powiedziałem: Moabici wysłali swoje najpiękniejsze kobiety, żeby cudzołożyły z Izraelem. Pamiętacie? Ponieważ doradził im to, kto doradził im to? Prorok im doradził, tak? Prorok. Bileam im doradził. Kiedy Izrael będzie w grzechu, to chociaż Boża łaska jest nad Izraelem, to kiedy oni jednak będą w stanie grzechu, Bóg ich nie może błogosławić, bo są w stanie grzechu. I oni powiedzieli: to dobrze, poślemy ich nasze kobiety, niech sobie z nimi cudzołożą, my to wytrzymamy, ale oni już nie będą mieli błogosławieństwa, więc możemy ich pokonać. I wtedy słynny Pinehas zatrzymał klątwę, która spadła na Izraela. I powiedziałem: wierzę, że coś takiego stało się w waszym życiu. Że po ślubie mieliście atak. A później było zwycięstwo, padło Jerycho, a później mieliście rzeczy przeklęte w domu. I nie mogliście zwyciężać, i nie mogliście wygrywać. W związku z tym mieliście duży problem. Aż zobaczyliście te rzeczy przeklęte. Pamiętacie? Achan zakopał rzeczy przeklęte. Tak, oburzone klątwą. Więc kiedy je wykopaliście i wyrzuciliście, wtedy dopiero Achan został rozliczony, wtedy przyszło znowu błogosławieństwo, pokonaliście Aj. A później nie pytaliście się Boga, co dalej robić, więc ktoś was oszukał i zawarł z wami przymierze na waszą niekorzyść. I teraz macie dylemat i nie wiecie, co robić. A Bóg mówi: idźcie walczyć, tak? Jeżeli jesteście Jozue, to idźcie walczyć. I ona stoi, tak na mnie patrzy, i mąż żoną stał. Patrzą na mnie i mówią tak: to ile mamy jeszcze walczyć? Już ledwo zipiemy, ledwo bokami robimy. Ile jeszcze mamy walczyć? Powiedziałem: normalnie człowiek jak ma problem, jak choruje, to co chce? Wziąć dwa razy antybiotyk i zdrowym być, tak? Czy nie? Ja bym tak chciał. Człowiek dzisiaj jest niecierpliwy i chce wszystko szybko. Więc powiedziałem: to jest błąd. Bo jeżeli, to nawet przysłowie mówi, co nagle? Jak to jest? To po diable, tak? Czyli niedobrze. Nagle niedobrze. To musi być zrobione systemowo, od początku do końca i musi być ładnie zakończone, tak? Więc powiedziałem: Jozue się znał na tym. Więc powiedział do słońca: zatrzymaj się tam, a do księżyca: zatrzymaj się tam. I przez cały dzień słońce nie chyliło się ku zachodowi, aż Jozue pobił wroga, a mało tego, Bóg z nieba rzucał kamienie na wrogów i wtedy zginęło więcej od kamieni niż od miecza Jozuego i jego wojowników. I oni stali, płakali, powiedzieli tak: nasza historia jest taka, kiedy pobraliśmy się, pewna kobieta, która zaczęła chodzić do kościoła, zaczęła się zalecać do mojego męża, ona powiedziała. A on, takie ciele, nie widział tego, że ona się do niego zaleca. Chciał jej pomagać, bo ona przyszła. Manipulacja polega na tym, że ja jestem biedny, to mi pomóż. I ona tak do niego przychodziła: jestem biedna, nie ma kto mi pomóc, wody przynieść, nie wiem, ścianę pomalować, meble przestawić. I on chodził, mając swoją żonę, chodził tam, a ona go usidlała. I wreszcie sprawa wyszła na jaw, jej zamiary zostały obnażone. Ona się wtedy zdenerwowała, odeszła od kościoła, bo tak naprawdę przyszła do kościoła tylko dla tego faceta. Małżeństwo zostało uratowane. A później mieli jakieś zwycięstwa, ale jej mąż miał w domu książki różne, fantastykę. I nawet się nazwał imieniem elfów, nie wiem, jakie książki miał. A to imię znaczyło Ten, który zabija. Ten, który zabija. I on się nazywał tym. To, wiecie, w języku elfów to ładnie brzmi. Wymyślił ten język pewnie. Tylko, że znaczenie tego imienia było straszne. A swoją żonę nazwał imieniem innym i ta fantastyka była w domu. I ktoś ich kiedyś odwiedził i powiedział, ale wy macie tutaj masz aż gęsto od demonów. Co tu jest? A ona mówi, ja nie mogę spać, ja nie mogę żyć. My się kłócimy ze sobą. Co jest? I ta kobieta powiedziała, tu jest pani jeziora, która rządzi tym domem. I tak gospodyni odkryła pierzynę, czy kołdrę, a na miejscu męża leżała książka, gdzie główną bohaterką jest pani jeziora. Powiedziała, te książki trzeba usunąć z domu, bo to jest przekleństwo. Bo to jest przekleństwo. Usunęli i przestali się kłócić. A teraz znowu mamy problem i ten problem jest taki, że chcemy się wycofać. Powiedziałem, nie wycofujcie się, bo chociaż to tylko ćwiczenia, to jednak to słowo jest chyba dla was. Mówi, Bóg będzie za was walczył i macie mieć pełnię zwycięstwa. To są dwie historie, z których powinniśmy coś wziąć. Bo czasami człowiek, kiedy Bóg chce człowiekowi coś powiedzieć, to nawet jak coś ćwiczysz i nie traktujesz tego poważnie, to i tak Bóg do ciebie mówi. Trzeba wyciągać wnioski z tego, co Bóg mówi, tak? Dlatego Biblia mówi, mają uszy, a nie słuchają. Mają oczy i patrząc, nie widzą. Dlaczego? Bo nie zwracają uwagi, bo wydaje się coś oczywiste. Przeczytam wam tekst, który jest dla was. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od pierwszego wersetu po werset 20. Dłuższy urywek. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani, starsi ludziu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu, i dali je za pole garncarza, jak mi rozkazał Pan. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik: czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: ty sam to mówisz. A gdy go oskarżyli arcykapłani starsi, więc nic nie odpowiadał. Wtedy rzekł mu Piłat: czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, bym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi ludu nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. Tekst jest znany, oczywisty, ale chciałbym, żeby ten tekst został jakby przetransponowany na nasze warunki, do naszego życia, tak? Do naszych okoliczności. Kilka rzeczy. Pierwsze, Judasz. Co zrobił Judasz? Zdradził, tak? Czy Judasz chciał zabić Jezusa? Nie chciał zabić Jezusa. Nie znamy do końca motywacji, dlaczego Judasz zdradził Jezusa. Możemy domniemać tak czy tak, różni kaznodzieje to mówią, ale na pewno to, co wiemy, nie chciał zabić Jezusa. Myślał, że Jezusa zwiążą, może oczekiwał, że Jezus dokona jeszcze innego cudu, może bramy więzienia się otworzą, tak jak kiedyś otworzyły się później przed Piotrem. Nie wiem, czego oczekiwał, ale na pewno nie oczekiwał jego śmierci, śmierci Jezusa. A może był sfrustrowany? Może nie podobało mu się, jak gospodarzy Jezus finansami? Tak? Bo jest powiedziane, że Judasz był złodziejem i kradł pieniądze, które były w wspólnej kasie, więc miał problem z finansami. Więc sobie myślał, zrobię coś, zarobię kasę, nic złego się nie stanie. A okazuje się, że nagle się dowiaduje, że Jezusa stracono, znaczy stracono, skazano na śmierć, że wydano wyrok. I wtedy dopiero zrozumiał, co się stało. Wtedy dopiero zrozumiał, w jakim miejscu się znalazł. Że nie ma odwrotu. Że łatwo było Jezusa wydać, ale teraz go wydobyć z powrotem nie jest wcale łatwo, bo arcykapłani pełni zawiści, pełni chęci krwi niesprawiedliwego już go nie puszczą. Więc odniósł im srebrniki. Oni powiedzieli, a to nie nasza rzecz. Dostałeś zapłatę. Dostałeś zapłatę. Miej to sobie. Więc rzucił to do świątyni, poszedł i się powiesił. Koniec człowieka, który zdradza. Nie zawsze tak być musi i nie zawsze tak jest. Ale diabeł przychodzi i oszukuje. Wiecie, czego ja się nauczyłem w swojej drodze za Bogiem? Że diabła nie można przekupić. Wiecie o tym, że nie można go przekupić? Diabła nie możesz przekupić. Jak mu dasz palec, to weźmie rękę. Jak mu dasz rękę, to ukręci ci głowę. Ten duch określony jest przez Pana Jezusa, który powiedział, ja przyszedłem jak dobry pasterz, żeby moje owce miały życie i żeby były błogosławione i żeby miały obfitość. Ale diabeł przyszedł po co? Żeby kraść, żeby zażynać i żeby wytracać, tak? Tak go określa Pan Jezus. On tylko po to przyszedł, żeby robić źle. Czy od razu to się nam tak prezentuje? Nie. Nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z białą albo czarną magią. Wiecie, jaka jest różnica między białą a czarną? Wiecie, że jest czarna i biała magia, tak? Czym się różnią? Biała. Dobrze. Biała ma nie szkodzić. Czarna też nie powinna szkodzić w założeniu tych, co ją praktykują. Mówią, że przez to będą dobre rzeczy. Można na przykład złożyć kota w ofierze dla diabła, żeby ktoś był uzdrowiony. Czyli to mówią, że to też będzie dobrze, tak? Jest inny, to też jest pewien powód, czy różnica. Jaka jest różnica zasadnicza? Dlaczego nazwa jest inna? Bo to magia i to magia, ale jaka jest różnica w działaniu, czy w istocie, w sensie? Wiecie jaka? Biała ma oszukać. Biała ma ciebie oszukać. Czego się używa do białej magii? Nie wiecie? Do białej magii używa się krucyfiksa, Biblii, święconej wody, święconej kredy. Do białej magii używa się modlitw takich jak Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, czyli apostolskie albo nicejskie wyznanie wiary. Używa się innych modlitw, chrześcijańskich modlitw. I to wcale nie przeszkadza, że to jest magia. Wiecie, w czym magia tkwi? W ostatniej frazie, kiedy modli się człowiek do szatana. Stąd na Podlasiu mówią, że idziemy do szeptuchy. Wiecie dlaczego? Bo szeptucha szepcze i ty nie wiesz co. Ale wcześniej ja byłem pod oknem szeptuchy. Mieliśmy na podwórku u nas szeptuchę. Tak, tato kupił gospodarkę z taką. I ona szeptała, modliła się Ojcze Nasz i Wierzę Boga. Ja aniele Boże stróżu mój. I cytowała fragmenty Biblii, ale później coś szeptała i nikt nie wiedział co. Dopiero kiedy się zestarzała i była głucha, jak pień, mówiła głośno, bo sama była głucha, więc myślała, że wszyscy są głusi. Wiecie, co ona mówiła na koniec, kiedy szeptała? Ja jestem Lucyfer, Bóg światła. Do mnie należy cała władza. Ja wszystko zagarnę, a to, co Boże, zniszczę. Byłem przerażony. Na własne uszy to słyszałem. Tak? Więc biała magia wyjawi się ludziom jako dobra. Wiecie, że jedna z członkiń naszego kościoła poszła do tej szeptuchy u nas na podwórkę. Jeszcze byłem nienawrócony. Ona przyszła. Później ją zapytałem, jak się nawróciłem, czemu pani czy siostra była u tej szeptuchy? Ona powiedziała, bo kościół się modlił i nie działało. A szeptucha powiedziała te swoje modlitwy i pokropiła, czymś tam coś zrobiła i jestem zdrowa. Problem jest tylko taki, że od tamtej pory nie śpię, ale zdrowa jestem, tak? Już mnie nie boli. Przecież ona się modli. Przecież modliła się Ojcze Nasz. Przecież używała tego, używała tamtego. Wiecie, jak ludzie się oszukują? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, Biblia mówi. Ale oni tak nie czuwali. Bo ludzie chcą mieć ból z głowy. Czarna magia to jest to, kiedy ojawnie się mówi, modlimy się do szatana. Szatan jest królem, tak? To tak jakby kościół szatana. Ale ludzie praktykują białą magię bardzo często po to, żeby oszukać. Oszukać. A czy czarna, czy biała, za tym zawsze stoi diabeł, tak? Za tym zawsze stoi diabeł. Nie wiem, czy ktoś z was czytał książkę Życie po życiu? Tak? Co widzieli ludzie po przejściu na drugą stronę? Co? Światło. Było im dobrze czy źle? Dobrze. Chcieli wracać? Nie chcieli wracać. Dziwne, bo ci ludzie byli różni. Niektórzy byli religijni, nie powiem nawróceni, ale religijni. Chodzili do kościoła, ale niektórzy byli ewidentnie w grzechu. I każdy z nich widział to samo. Światło, pokój, czuł się dobrze i nie chciał wracać. Tak? No możemy powiedzieć, bo spotkał faktycznie anioła, który mógł ich tam gdzieś zaprowadzić. Ale na przykład rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w okultyzmie i praktykowali podróże transcendentalne, czyli wychodzili z ciała i przemieszczali się w duchu z miejsca na miejsce. I wiecie, co oni mówili? Że zawsze przychodzi dwóch pomocników, duchowych pomocników, kiedy się wyjdzie z ciała, oni przychodzą i stają przed tobą i oni są bardzo fajni. Od nich emanuje miłość, światło, pokój, dopóki się im nie sprzeciwisz. Jak się im sprzeciwisz, to widzisz, jak się ich twarz zmienia, jak się ich nastawienie zmienia i nagle przychodzi groza, bo to są potwory, to są demony. Bo już Jezus powiedział, że diabeł przyszedł jako anioł jaki? Światłości. On się nie jawi jako czarny z rogami i z kopytami, on się jawi jako anioł światłości. Więc powinniśmy być mądrzy. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy pewne rzeczy przewidywać i czytać Biblię nie po to tylko, żeby ją znać, ale żeby właściwie postępować, wiedząc, co przynosi jaki skutek. Tak? Czyli czy warto trwać, czy nie. Więc opowiem wam jeszcze jedną historię. Zadzwonił do mnie niedawno człowiek, jeden ze starszych w kościele. Ponieważ zrobił pewną rzecz nieautoryzowaną przez Radę Starszych i przez pastora, samowolnie coś tam zrobił, zaprosił kogoś, kto niszczył ten kościół i on zaprosił go do usługi w tym kościele i pastor powiedział, słuchaj, ale nie masz naszej autoryzacji, jak mogłeś zaprosić kogoś bez naszej zgody? On już to zrobił, wysłał zaproszenie, dostał zgodę. Nie możesz, musisz to odwołać. I on się tak zdenerwował na pastora i na starszych pozostałych, powiedział, ja teraz wam pokażę,
ja odchodzę z kościoła i na wasz temat będę mówił złe rzeczy, tak? Więc do mnie zadzwonił, powiedział: bracie, ciebie jeszcze szanuję, powiedz mi, czy ja dobrze zrobiłem, że odchodzę z tego kościoła, bo oni mnie nie szanują. Ja zaprosiłem, ja mam autorytet, oni mnie nie szanują. Powiedziałem: nawet gdybyś miał rację, nawet gdybyś miał rację, to ja znam twoją rodzinę. Masz 13-letniego syna i z półtora roku młodszą córeczkę, prawda? A mówi: prawda. A wiecie, kiedy najgłupszy wiek w życiu dzieci jest? Tak? Wiecie już kiedy? Powiedziałem: twój syn teraz ma dylemat wiary, czy Bóg jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Czy warto służyć Bogu, czy nie warto służyć Bogu. Nie przechodziliście takich dylematów? Przechodziliśmy. Wszyscy. Zaczyna się okres dojrzewania i zaczyna się okres, kiedy dzieci nie słuchają rodziców, tylko słuchają kolegów. Tak? I ty teraz pokazujesz synowi pewną drogę. Powiedział: jaką drogę? Powiedziałem: taką drogę, że niszczysz autorytet twojego pastora w oczach twojego syna. Niszczysz autorytet kościoła w oczach twojego syna. Jeżeli twój syn nie będzie miał autorytetów, to gdzie on pójdzie? W jakim miejscu będzie? Kto za to weźmie odpowiedzialność? A kiedy już dzisiaj go zranisz i on zacznie słuchać kolegów i wejdzie w rzeczy, a to jest, ja znam tego człowieka, to jest charakterne dziecko. To nie jest takie łatwe dziecko. Jeżeli on odejdzie od Boga, to później będziesz chodził od kościoła do kościoła, od namaszczonego do namaszczonego, żeby przywrócić twoje dziecko z powrotem. I czasami się to udaje, a czasami nie. I przed Bogiem odpowiesz za swojego syna. Bo dzisiaj to twój honor, twoja głupia duma, narozrabiałeś, nie chcesz się uniżyć i jeszcze przeciwko kościołowi występujesz. Tak? Więc teraz ci mówię, albo się upamiętasz, albo stracisz syna i stracisz córkę i będzie ci źle. Powiedział: o, to prawie przekleństwo. Powiedziałem: to nie jest przekleństwo. To jest wiedza i doświadczenie, nawet objawienia tu nie trzeba. To jest doświadczenie, jestem pastorem już tyle lat i ja takie rzeczy już widziałem. Ludzie, którzy krytykują autorytety, zabierają dzieciom autorytety. Zabierają dzieciom podstawę, więc dzieci nie są głupie. Idą tam, gdzie autorytety działają, tak? Do kolegów, którzy mają pięść, którzy mają narkotyki, którzy potrafią rządzić i tam wsiąkają. I ktoś za to kiedyś odpowie. Nie zabierajmy dzieciom autorytetów. Bo człowiek często myśli i tylko o dzisiaj. Ale skutki naszych działań są dalej. Judasz myślał tylko o dzisiaj. Nie podoba mi się, co Jezus robi. Nie podoba mi się, jak uczy. My spodziewaliśmy się, że on przyjdzie i wojsko zrobi. Że będzie zelotą, który stanie przeciwko armii rzymskiej. A on nadstawia drugi policzek. A on uczy o miłości. I nawet jak wie, że kradnę, to mnie nie napomina, tylko między wierszami mi coś mówi. Nie chcę takiego lidera. Więc go zdradził. I zobaczył, że skazano Jezusa na śmierć. A później się powiesił. Judasz się powiesił. Wiecie, że to jest straszne? Człowiek często, kiedy zrobi coś złe, nie może sobie przebaczyć. Mówimy: niech inni mu przebaczą. Ale tak naprawdę to człowiek sam sobie nie umie przebaczyć. Zawsze sobie przebaczyliście? Tak? Dobrze jesteście. Były momenty, kiedy sobie nie umiałem przebaczyć. Nie umiałem. Wiecie? Myślisz sobie, jak mogłem to pomyśleć, albo jak mogłem to zrobić, jak mogłem się tak zachować. Tyle lat mam, jak mogłem to zrobić? Człowiek robi różne rzeczy. Różne rzeczy. Drodzy, Bóg chce, żeśmy posłuchali Słowa Bożego i żeśmy wiedzieli, że On zawsze mówi prawdę. Słowo Boże mówi prawdę, nawet jak dzisiaj tego nie rozumiesz. Tak?
Kiedy zobaczy skutki słowa, czasami jest trudno się od tego odwrócić. Czy Judasz musiał zginąć? Nie, ale nie mógł z tym żyć.
Więc drugi temat. Przyprowadzono Jezusa do kogo? Do Piłata. Kto to był Piłat? To był człowiek władzy, autorytetu. Siedział na tronie i powiedział, ja teraz mogę wszystko. Cesarz jest w Rzymie, a ja jestem namiestnikiem cesarza, mogę wszystko. Nikt mi nie fiknie. Nikt mi nie zagroził. I powiedział do Jezusa, wiedz, że ja mogę wszystko. Zachować twoje życie albo je stracić. Więc zachowuj się przy mnie. A Jezus wcale nie zabiegał o jego względy. Piłat był w szoku. Piłat był w szoku. I nawet wtedy, kiedy żona Piłata wysłała do niego wiadomość, kiedy siedział na krześle sędziowskim i powiedziała, nie zadawaj się z tym człowiekiem. To jest sprawiedliwy człowiek. I Bóg we śnie przyszedł do mnie, ja z powodu tego wiele wycierpiałam. To jest sprawiedliwy człowiek. Zostaw tego człowieka. Ale Piłat bardziej bał się opinii ludzkiej albo chciał pokazać swoją władzę i nie odstąpił. Nie odstąpił. Wprawdzie umył ręce, ale jednak nie odstąpił. Jezus został wydany. Jezus poszedł na stracenie. Drodzy, więc druga rzecz. Autorytet i władza, której pragnie człowiek. Wielu ludzi pragnie autorytetu i władzy. Ale nie zawsze, albo często władza powoduje, że człowiek musi uginać się pod brzemieniem. Człowiek, który jest odpowiedzialny i empatyczny, który kocha ludzi, czuje ciężar władzy. Inni nie czują tego ciężaru, bo oni mają tylko z tego korzyści. Ale człowiek, który kocha Boga, czuje ciężar władzy. Co to znaczy ciężar władzy? Wiesz, że od twojej decyzji, od twojego postępowania zależy czyjeś życie albo śmierć. Zależy czyjeś powodzenie, jak mu się powiedzie. Możesz kogoś zgorszyć. Możesz kogoś zranić. I wydawałoby się, że to jest jego sprawa. Nie, to nie jest jego sprawa. Wiecie, różne narzędzia dzisiaj dostają chrześcijanie do pracy. Jakie to są narzędzia? Na przykład niektórzy organizują takie konferencje, która nazywa się Ojcowskie Serce Boga. Byłem na takiej konferencji. Ponieważ miałem zdrową rodzinę, nic mnie nie ruszało. Ktoś był na takiej konferencji Ojcowskie Serce Boga? Nie byliście jeszcze. Różne są opinie na ten temat. Ja tylko chcę mówić o narzędziach, nie chcę reklamować, tak? Ja byłem na takiej konferencji, ale nic nie przeżyłem, oprócz obserwacji, ponieważ ja miałem zdrową rodzinę. Ale widziałem człowieka, starszego ode mnie. I zrobiono takie ćwiczenie na tej konferencji. Bo konferencja, czy cel konferencji jest taki, żeby przyprowadzić człowieka do ojca. Tak? Bo człowiek potrzebuje ojca. I tak jak ci, którzy, jak mówią, dostali od Boga cel i pomysł konferencji. Ludzie przychodzą do Jezusa, ale ciągle jeszcze nie są u Ojca. Jezus pewne rzeczy załatwia, ale tak naprawdę ludzie potrzebują Ojca. Też tak zrobię dygresję sobie. Wiecie, kiedyś słyszałem wypowiedź kobiety, która wyszła za mąż za człowieka, który jest 26 lat i jej starszy. Ona śliczna, on taki sobie i się zastanawiam, tak popatrzyłem, myślę, Boże, jak ona go chciała po prostu. Taka śliczna, że no, na pierwszą okładkę po prostu. Za moich czasów Panorama była, jedyna kolorowa taka gazeta i tam zawsze piękne kobiety były na tym. Jak? I ona tak na mnie popatrzyła, powiedziała, bracie, twój wzrok mówi więcej jak twoje usta. Powiedziałem, no i co? Jak już wiesz, co mój wzrok mówi, to odpowiedz mi. I ona powiedziała mi tak. Kiedy była mała, ojciec mnie odrzucił. Chciał mieć synów, a miał same córki. Nigdy nas nie przytulał. Nigdy powiedział, że kocha. Nie powiedział, że kocha. Nigdy. Byłyśmy odrzucone i bardzo cierpiałyśmy. I powiedziała, kiedy dorosłam, ciągle potrzebowałam miłości ojca. Bardziej niż miłości mężowskiej. Ja, to jest chore. Ale okazuje się, że dla mnie, jak ja miałem miłość ojca, kiedy mój tato przychodził nam, opowiadał historię do snu, kiedy trzymał mnie za rękę, kiedy usypiałem, to ja tego miałem tyle. Ale ona tego nie miała. I wielu ludzi tego nie miało. I mają brak, deficyt w swoim życiu. Wiecie? Mają deficyt. I ja nie wiedziałem, bo jak ktoś czegoś nie przeżyje, to nawet nie rozumie, że to jest problem, tak? I ona powiedziała, a teraz mam, bracie, jestem szczęśliwa, bo mam ojca i męża w jednej osobie. I może się z tego śmiać, może nie, ale dla mnie to jest układ idealny. Mam ojca i męża w jednej osobie. I on stał i powiedział, faktycznie, czasami jestem jej ojcem, a czasami jestem jej mężem. I pomyślałem, to jest chore. Ona powiedziała, nie, dopiero teraz jestem zdrowa. Dopiero teraz jestem zdrowa. Więc wracamy do tej konferencji. Siedziałem sobie, obserwowałem, ponieważ mnie nic nie dotykało. Z niektórymi rzeczami bym nawet podyskutował, tak? Patrzyłem. I człowiek w moim wieku, może troszkę starszy, robiono takie ćwiczenie. Ktoś mówi, to jest... Przychodzisz do Jezusa. I on powiedział, ten człowiek to jest Jezus, tak? Gra rolę Jezusa. I wziął go, poprowadził i popatrz, przychodzisz do Jezusa, nawracasz się, tak? A on mówi, no, przyszedłem do Jezusa, wyznał swoje grzechy. To było grane wszystko, tak? On mówi, wyznawał grzechy i tak dalej. Jezus go objął, halleluja. Przebaczam ci. Ale później Jezus zaczął z nim rozmawiać. Ten człowiek grający Jezusa zaczął z nim rozmawiać i zaczął go prowadzić. Wiecie, gdzie go zaprowadził? To na następny koniec sali i tam stał człowiek, który grał ojca. I w momencie, kiedy tam doszli, ten człowiek zaczął drżeć i płakać. I powiedział, nie wiedziałem, że mam taki deficyt miłości ojca. Stary facet stał i płakał tak, że nie mogliśmy go uspokoić. I sobie pomyślałem, może mi się to nie podobać. Ale ten człowiek miał problem. I ten problem został rozwiązany, bo znam, to zmieniło jego życie. Tak? Człowiek nagle został oswobodzony, nagle został przemieniony i nagle jego potrzeba miłości ojcowskiej została zaspokojona. Więc mamy różne narzędzia. Tak? Mamy, jak ktoś chce, żeby demony były wygonione, mamy możliwość. Ludzie wyganiają demony. Różne rzeczy mamy w Kościele. Różne. Po to Bóg stwarza te narzędzia, żeby każdy w Kościele dostał odpowiedź na swój problem. Bo kończą się czasy Kościoła, i chciałbym, żeby to do was dotarło mocno, kończą się czasy Kościoła, gdzie udawaliśmy, że jest dobrze. Udawaliście kiedyś, że jest dobrze? Udawaliśmy wszyscy. Nie bądźcie tacy święci. Ja udawałem, wyście udawali i wielu ludzi jeszcze dalej udaje. Co to znaczy? Chodzimy na nabożeństwo. Halleluja, Jezus jest wielki. Ale przychodzisz do domu i zamykasz drzwi za sobą i ci się ryczeć chce. Bo długi niespłacone, dzieci zbuntowane, z żoną się dogadać nie możesz albo z mężem, w pracy ci źle idzie, na braci jesteś zły, siostrami skłócony. Nie macie tak? Nie jesteśmy tacy święci. Jesteśmy święci przez krew Jezusa Chrystusa, ale za uszami, za paznokciami mamy swoje. Ale przychodzi się do Kościoła, to co wypada powiedzieć? Bóg jest dobry, halleluja. Serce ci płacze, ale się uśmiechasz. To Salomon powiedział w swoich przypowieściach, nawet wtedy, kiedy człowiek się śmieje, jego serce potrafi płakać. Znacie taki werset? Nawet wtedy, kiedy człowiek się śmieje. To jest dokładnie powiedziane, nawet w śmiechu serce boli i płacze. Czyli pewne rzeczy chowamy, bo w chrześcijaństwie takich rzeczy nie można wymieniać, tak? Nie można. Że mąż traktuje swoją żonę tak jakby, nie wiem, jak wartość dodana. Nie, że jest nią jedno, ale jako wartość dodana. Więc są nieszczęśliwi, żyją ze sobą, a tak naprawdę nie mają ze sobą żadnej społeczności. Znam wiele chrześcijańskich małżeństw takich. Znam małżeństwa, gdzie ludzie się biją w domu, ale za zamkniętymi drzwiami. Gdzie dzieci płaczą. Kiedy pojechałem na pewien obóz, gdzie wykładałem, chrześcijański obóz, pytam się dzieci, dzieci przyszły takie wystraszone, wysiadły z samochodu, pytam się, co się stało? Moi rodzice jechali 400 km na obóz, całą drogę na siebie krzyczeli, a tato walił pięścią w kierownicę. Powiedzieli. To chrześcijaństwo? To oni. A w kościele patrzyłem, jak się zachowują. Halleluja. Tak? Pewne rzeczy chowamy. Bóg daje nam narzędzia, żebyśmy je odgrzebali. Dlaczego? Bo diabeł ma do nas prawo, kiedy chowamy te rzeczy. I mówimy kłamstwo. Mówimy kłamstwo. Jeżeli nie potrafisz stanąć szczerze przed Bogiem, to w jakim miejscu jesteś? A co to znaczy szczerze stanąć przed Bogiem? Czyli 2 lata temu wpuściłem za kazalnicę człowieka, którego nie powinienem wpuścić. W sercu odczuwałem, ktoś mi go polecił i odczuwałem, że nie powinienem go wpuścić. Ale ten ktoś mi mówił, mój znajomy, bliski znajomy, pastor. Ja powiedziałem, dobra. I ten człowiek nam namieszał. I stanąłem przed zgromadzeniem, to nie był kościół, to było zgromadzenie wyjazdowe, taki wyjazd. I powiedziałem, przepraszam. Zawiniłem, nie pytałem Boga i nie słuchałem Boga. I przyszli do mnie ludzie i płakałem przed nimi. Powiedziałem, stało się źle. Ten człowiek nam namieszał. Ja muszę was przeprosić. I wiecie co? Oni podeszli do mnie i powiedzieli, ale pierwszy raz widzimy, że w kościele ktoś przepraszał publicznie. Zwłaszcza w autorytecie będąc. Powiedziałem, to mnie nie obchodzi, jak ludzie inni reagują. Mnie obchodzi to, że ja zawiniłem w stosunku do was. I ja muszę, zanim Boga przeproszę, muszę przeprosić was, bo wam zrobiłem krzywdę. I takie jest moje zadanie, tak? Kiedy zawiniłem w stosunku do mojej żony, to brałem dzieci i przy dzieciach przepraszałem moją żonę. Żeby widziały, że ich ojciec nie jest idealny, ale żeby też widziały, że jeżeli zawinisz, to trzeba przeprosić. Bo inaczej nie widzą wzorca. Jak mają się nauczyć, jak nie widzą wzorca? Jak mają to zrobić? Więc Piłat stanął i zapytał, w autorytecie będąc, co mam z nim zrobić? I tak go skazał na śmierć. Więc może dzisiaj masz autorytet i może czujesz się pewnie w swoich rzeczach, które czynisz, w których jesteś. Ale Biblia powiada, że człowiek, każdy człowiek odpowie za swoje działania i myśli, tak? Odpowie za swoje życie przed Bogiem. Odpowiesz. Wiecie? Niedawno byłem w takim domu, przepraszam, tak dużo świadectw mówię, ale i opowiadali mi, jak umierał pewien człowiek, który był kaznodzieją w kościele. Nie w moim kościele, ale gdzieś tam, byłem na usłudze. I ja znam tego człowieka. Bogobojny wydawałoby się człowiek. Wiecie, jak umierał? Nie chcielibyście tak umierać. Biegał po całym domu, miał ładny dom. Po całym domu i krzyczał, diabeł przyszedł wziąć mnie do piekła. Z demonami przyszedł, ja ich widzę. I uciekał do drugiego pomieszczenia. I chcieli go zatrzymać. I on uciekając, biegając po domu, krzycząc. Normalny człowiek, nic mu nie odbiło. Chorował wprawdzie, ale przyszedł taki czas, że trzeba było umrzeć. Umarł w wielkich męczarniach, uciekając od diabła. Kiedy zobaczyli jego wyraz twarzy po śmierci, to się przestraszyli. Chcielibyście tak umierać? Kaznodzieja. Wydawało się, że wszystko okej. Diabeł go i tak dopadł. Bo nie załatwił swoich spraw przed Bogiem, człowiek. Mówił, zbyt wiele honoru mam. Mam autorytet. To ja ludzi uczę. To ja staję za kazalnicą. To mi dano mikrofon. I co z tego? Kiedy życie masz nieuporządkowane. Więc tu jest powiedziane, że jeżeli człowiek przekroczy pewną granicę, kiedy człowiek nie ukorzy się, nie wyzna swojego grzechu, a pewne grzechy niestety trzeba wyznać publicznie, Jeżeli człowiek tego nie zrobi, to później już mu trudno to zrobić. Zajdą okoliczności i działania, gdzie człowiek już tego nie umie zrobić. Piłat już nie umiał się z tego wycofać. Skazał Jezusa. Skazał na śmierć. I setnik stojąc pod krzyżem Jezusa, pamiętacie co powiedział? Ten zaiste jest Synem Bożym. A dlaczego powiedział? Bo ziemia się zaczęsła, tak? Niebo się zasłoniło, słońce straciło swój blask i były takie zjawiska, że wszyscy się przestraszyli. I ten setnik, bezbożny żołnierz rzymski, patrząc na Jezusa, powiedział, to on prawdziwie był Synem Bożym. Tak? Ale Piłat tego nie widział. Piłat tego nie widział. Inni tego nie widzieli. O czym chcę dzisiaj więc wam powiedzieć? O tym, że trzeba swoje sprawy załatwiać. O tym, że honor trzeba czasami schować do kieszeni i trzeba stanąć i przeprosić Boga. Kiedy masz problem z czymś i nie umiesz sobie z tym poradzić, trzeba poprosić ludzi z kościoła o modlitwę. Zanim coś krytykujesz, staraj się wejść w czyjeś buty i staraj się zrozumieć jego serce i jego sytuację. Staraj się to zrozumieć. Staraj się to zrozumieć. Myślisz, że łatwo? Ja wam powiem, kiedy moja żona zaczęła okres przekwitania, to się wkurzyłem. Ja rozumiem, że są... Ja jestem lekarzem weterynarii zawodu. Ja rozumiem pracę hormonów, ale nie wiedziałem, że to aż tak wygląda, tak? I powiedziałem do Haninki, do mojej żony, denerwujesz mnie. A ona stała przede mną i płakała i powiedziała tak, czego ty się mnie czepiasz? Czy ty nie widzisz, że ja sama siebie nie rozumiem? Ja sama siebie nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego taka jestem. Ja chcę być inna, ale te hormony wariują we mnie. Ja nie mogę spać, ja nie mogę logicznie myśleć, ja normalnie pracuję na komputerze, ale przychodzi taki moment, że ja nie wiem, co to jest shift, a co to jest caps lock. Muszę pytać się, a ten klawisz to na co? Minęło dzięki Bogu, ale powiedziałem, to aż tak? Ona mówi, no aż tak? To aż tak? Powiedziałem, to dlaczego do mnie nie przyszłaś z tym? Dlaczego mi tego nie powiedziałaś? Jestem kapłanem domu. Mogę się modlić o ciebie w autorytecie. Dlaczego mi tego nie powiedziałaś? Jestem twoim mężem. To ty powinieneś wiedzieć. Nie, nie wiem. Jak mi nie powiesz, to nie wiem. Tak? Kobiety, mówcie swoim mężom. Bo facet, jak mu nie powiesz, to on nie wie. Naprawdę, po sobie wiem. Facetom trzeba mówić, bo się nie domyśli. Nie oczekuj, że się domyśli. Po prostu trzeba mu powiedzieć. W miłości, ale powiedzieć. I od tamtej pory zacząłem słuchać, co moja żona mi komunikuje. Jak widzę, że coś chodzi nie tak, a pytam się, co ci leży na wątrobie albo na sercu? A posłuchasz? A nie będziesz się śmiał? Nie będę się śmiał. Czasami trudno się nie śmiać, ale... Chcę to załatwić. Wiecie dlaczego? Bo jak ona ma załatwione, to ja mam też lepiej. Nie mam znerwicowanej żony w domu. Rozumiecie? Więc potrzebujemy pewne rzeczy załatwić. Jeżeli człowiek nawet zgrzeszył, powinien przyjść, wrócić, wyznać swój grzech i współdziałać. Jeżeli wśród was są ludzie dużego autorytetu w świecie, masz dużą firmę, duże pieniądze, różne rzeczy, wielu znajomych, wpływowych, to nic nie znaczy. To jest dobrze to mieć. Ale to nie znaczy, że pójdziesz do nieba i że możesz wpływać na rzeczy duchowe. Na rzeczy duchowe mają wpływ ludzie duchowi. I tak powinno być. Dlatego też nie bądź jak Piłat, nie przekraczaj pewnej granicy, bo później ci będzie trudno wrócić. Jezus przyszedł, żeby dać wam wyzwolenie. I z tym głównym przesłaniem przyjechałem. Ja nie wiem, z czym się borykacie niektórzy, ale mam wam powiedzieć, Jezus przyszedł dzisiaj do was, żeby dać wam wyzwolenie. Żeby pewne rzeczy zostały załatwione i zamknięte w waszym życiu. Żebyście wyszli do wolności i żebyście zasmakowali radości służenia Bogu. Radości relacji z Bogiem. Żebyście weszli tak głęboko w tą relację, żebyście całą tą cały ten splendor, tą przyjemność relacji z Bogiem mieli. Żeby to nie było tylko musimy iść na nabożeństwo, musimy to zrobić, musimy tak się zachować. Nie. Wiecie, jak się zakochałem w mojej żonie, to cały dzień pracowałem w polu, od 6 rano do 21 albo do 22 pracowałem w polu. To chyba się zmęczyłem, tak? Przychodziłem do domu, brałem wiadro wody, bo jeszcze łazienki nie mieliśmy, takie to były czasy. Wiadro wody zamiast prysznica, na łeb, umyłem się, drugie wiadro wody, spłukałem się i gdzie goniłem? Ha? Goniłem. I wcale nie było przykre. I gdyby mi ktoś kazał, to bym nie poszedł. Ale sam chciałem, bo byłem zakochany. Do dzisiaj mi to bielmo na oczach zostało, ale widzę, że niektórzy tak mówią, żyję w nią, bo wierzący się nie rozwodzą. Wiecie, najgłupszy człowiek na świecie. Jak tak można? Załatw sprawę i będziesz zadowolony. I tyle. Bóg chce, żebyśmy pozałatwiali sprawę. Bo Bóg chce nas prawdziwie błogosławić. Wiecie, że chce nas prawdziwie błogosławić? Bóg chce nas prawdziwie pobłogosławić. I na koniec powiem wam jeszcze jeden historię. Już kończymy. Nie wiem, ile czasu nie zostało. Już nie zostało. Mam jeszcze czas. Zadzwoniła do mnie kobieta o tym, że miała proroczy sen. Powiedziała, bracie, czy możesz mi to zinterpretować, bo jakoś tak niekoniecznie łapię ten sen. Spytałem się, powiedz mi, co ci się śniło? I opowiem wam ten sen i jego interpretację. Powiedziała, śniło mi się, że szłam drogą i nagle po lewej mojej stronie zobaczyłam mur wysoki na 2 metry, otynkowany i ładnie na biało pomalowany. Jak tak zaglądnęła za mur, bo wysoka kobieta, zobaczyła, że to jest cmentarz, że za murem jest cmentarz. Więc tak się źle poczuła i zatrzymała się i wtedy w tym śnie usłyszała głos: nie bój się, bo jestem z tobą, idź. Więc poszła dalej i zobaczyła, że przy bramie jest taka płaskorzeźba na murze. Jeździec, biały jeździec na białym koniu. I kiedy do niego podeszła, on ożył i z tym koniem polecieli na powietrze i byli na obłokach. Kiedy weszła, podeszła do bramy, brama była zamknięta, ale była jedna furtka i druga furtka otwarte, więc przez nie przeszła. Kiedy weszła na cmentarz i ciągle się bała, więc za każdym razem, kiedy się bała, słyszała: nie bój się, ja jestem z tobą, ja cię nie zawiodę, ja cię nie opuszczę, idź. I ona szła. Weszła na cmentarz i nagle zasłyszała, jak ze wszystkich grobów wydobywały się głosy. Wypuśćcie nas stąd. Chcemy już stąd wyjść. Nie możemy już tu żyć. Wypuśćcie nas stąd. I powiedziała, ale jak? Nie wiem nawet jak. Więc poszła do kaplicy przedpogrzebowej, która była w centrum tego cmentarza i bała się tam wejść. I usłyszała znowu głos: idź, nie bój się, jestem z tobą. Więc poszła. A była taka jak ten pulpit, szafka za szkłem i tam była otwarta księga za szkłem i to była księga wszystkich pogrzebanych na tym cmentarzu. I ona wiedziała, że jeżeli przeczyta nazwiska z tej księgi, to przeczytani ludzie czy wyczytani ludzie ożyją i wstaną z grobów. I się wahała i mówiła: ale po pierwsze ta książka jest zamknięta, znaczy w gablocie, tak? I nagle przyjechał czarny jeździec na czarnym koniu i zabrał tą książkę. I ona zaczęła wołać: Boże, uratuj tą książkę! I wtedy biały jeździec pokonał czarnego jeźdźca i przyniósł ją do książki i oddał. I ona, trzymając tą książkę, mówiła: jeżeli przeczytam te nazwiska, to ludzie powstaną z martwych. Ale przecież w Biblii jest napisane, w Nowym Testamencie, w Objawieniu, że kto może czytać Księgi Życia? Baranek, tak? Tylko baranek może otworzyć i tylko baranek może ją przeczytać. Powiedziała, to ja nie mogę. Więc zamknęła księgę. I oddała tą księgę Bogu, temu człowiekowi, żeby oddał, czy temu jeźdźcowi, żeby oddał Bogu. i się obudziła. O czym to jest sen? O czym to jest? To jest sen o ludziach, którzy są niezbawieni. I to jest sen o ludziach, którzy mają im zbawienie zanieść. Bo ci ludzie w grobach to nie umarli, wiecie, gdzie kości już leżą. To są ludzie umarli duchowo. To znaczy, że ci ludzie już nie chcą być umarli duchowo. Bo nie, czasami ludziom dobrze jest tak, jak jest. Ale niektórzy już wołają, wypuśćcie nas stąd, chcemy żyć. Nie chcemy już tam być. Jaki był problem tej kobiety? Była nadduchowa i była bojaźliwa. Za każdym razem Bóg jej musiał mówić, jestem z tobą, nie bój się. I ona tak się bała. A kiedy już miała księgę i mogła wyczytać, czyli mogła podejść do człowieka, mu głosić Ewangelię, to mówiła, to chyba nie ja. To Bóg pośle anioła, to Jezus tylko, to Bóg to załatwi. I w ten sposób nie głosiła Ewangelii. I w ten sposób nie poszło przebudzenie. Wiecie? Że czasami jesteśmy tacy nieposłuszni? Tydzień temu, to już ostatnia rzecz, którą powiem, tydzień temu zadzwoniła do mnie kobieta. Dostałam twój adres czy telefon od. Jestem kosmetyczką, niedawno się nawróciłam. 2 tygodnie temu się nawróciłam. I chciałabym się spotkać. Powiedziałam, a ja będę przez swoje miasto przejeżdżał, to ja cię podwiedzę, to niedaleko ode mnie. Mieszka. Przyjechałem do zakładu, gdzie ona pracuje. Ona nie jest właścicielką, pracuje w tym zakładzie. Akurat nie robiła makijaż permanentny u 2 kobiet. One leżały na takich sofach i ona tam znieczulenie, skalpel, coś tam. Tak? Pierwszy raz widziałem, jak się to robi. Powiedziałem, przyszedłem na chwilę się przywitać, kiedy się spotkamy, zapraszam na nabożeństwo. A ona do mnie mówi tak, pastorze, bo ja zakochałam się w Jezusie. Od tej pory każdej mojej klientce głoszę Jezusa. I te leżą kobiety, pytam się, głosiła wam Jezusa? Kiwają, że głosiła. Tak? I pytam się Boga, jakie leki i jakie środki są właściwe, żeby dawać kobietom, a które są niewłaściwe. I Bóg mi odpowiada. Jestem taka zafascynowana Bogiem i tak się modlę o tych ludzi, jak mają jakieś problemy, to się o nich modlę. Słuchajcie, to nie jest jej zakład. Ona się niedawno nawróciła i ona tym ludziom mówi o Bogu. Powiedziałem, przecież możesz stracić pracę. Ona mówi, słuchaj, Jezusa zyskałam. Co ty mi o pracy mówisz? Jestem dobrym fachowcem. Jak nie tu, to tam mnie zatrudnią. Ja jestem dobrym fachowcem. Ale ja zakochałam się w Jezusie. Ja chcę głosić Jezusa. Rozumiecie? Przychodzi taki czas. Chcę wam powiedzieć, że ludzie w grobach wzywają. Wypuśćcie nas z grobów. I trzeba ich imiennie wyczytać. Czyli do każdego pójść. I każdemu zwiastować słowo. Jesteście do tego zdolni. Bo wyznacie Jezusa. Czasami może niektórzy się pogubili, ale wyznacie Jezusa. Nie bądźcie więc tacy, niech to inni zrobią. Wy to zróbcie. Niech każdy z was stanie Bogu do dyspozycji, dobrze? Stańcie, pomodlę się o was.